każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, dzień dobry, witam w programie Sobota po 9, w programie publicystycznym, w którym jak zwykle podsumowujemy polityczny tydzień w naszym regionie. Dziś zaprosiliśmy jak zawsze 6 gości, podzieliliśmy ich na 3 pary. W pierwszej parze witam pana Piotra Barczaka, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam również pana Piotra Tykwińskiego, Nowa Lewica.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie Piotrze.
Witamy serdecznie panów. Panowie, zacznijmy od sytuacji w kraju, sytuacji epidemiologicznej. Z każdym dniem wydaje się, że jest ta sytuacja coraz trudniejsza. Od dziś wchodzą nowe obostrzenia. Niewiele brakuje nam już do tego twardego lockdownu. Rząd reaguje na to, co się dzieje, na tę ilość zachorowań. Tymczasem totalna opozycja spod znaku najczęściej Koalicji Obywatelskiej atakuje, nie wspiera. Są to ataki na szpitale, na rząd, na wydatki na służbę zdrowia. W obecnym kształcie Zjednoczona Prawica zaapelowała o to, aby Borys Budka przeprosił za ten hejt, ale przeprosin jak dotąd nie ma. Pan Piotr Barczak.
No tak, najtrudniej jest się przyznawać do błędów, ale to tylko kwestia jakby cechuje rzeczywiście ważnych, poważnych i wyjątkowych polityków, żeby móc też uznać swój błąd, a przecież to Borys Budka zarzucał po rządowi Zjednoczonej Prawicy, że niepotrzebne są takie ilości w tym momencie wydawania środków na kolejne szpitale tymczasowe, tak zwane covidowe.
No a wcześniej pytał, gdzie są te szpitale, prawda?
No oczywiście, zwłaszcza, że przecież szef Platformy mówi, że są niepotrzebne, a w województwie lubuskim wszyscy rzeczywiście potwierdzali, także i Platforma Obywatelska, że warto zrobić w Zielonej Górze, w Centrum Zdrowia Dziecka doposażenie po to, żeby właśnie był to oddział covidowy. Więc taka dwuznaczność i problem oczywiście szczególnie Platformy Obywatelskiej. Natomiast to nie zmienia faktu, że rzeczywiście decyzje rządu były słuszne i dobre i należy to realizować. Także my jako miasto Zielona Góra także przecież chcieliśmy przeznaczyć dodatkowe środki, przeznaczaliśmy. Co zadziwiające, znowu z kolei część radnych Platformy Obywatelskiej w mieście Zielona Góra nie była akurat za tym pomysłem, aby...
No część zagłosowała przeciw, pamiętamy, prawda? Część zagłosowała tych radnych z niewiadomego powodu przeciw przeznaczeniu tych pieniędzy. Pytanie zatem do pana Piotra Tykwińskiego. Czy rzeczywiście Borys Budka nie zagalopował się za daleko w tych swoich ocenach, w tym hejcie i czy powinien rzeczywiście przeprosić za te ataki?
Proszę państwa, panie dyrektorze, przede wszystkim przykro mi jest, że na antenie radia publicznego słyszę tezę, która antagonizuje od razu wszystkich i stawia po jednej stronie wspaniały, cudowny, najlepszy rząd Prawa i Sprawiedliwości wraz z koalicjantami, a po drugiej stronie opozycję, którą nazwał pan totalną. Trudno rzeczywiście w tej chwili jednoznaczne oceny wydawać, natomiast chciałbym tylko państwu przypomnieć, że w sytuacji, kiedy polski premier opowiadał brednie o zwycięstwie nad pandemią, o tym, że już mamy to za sobą i że wygrywamy, to również za to nie przeprosił i nie usłyszeli obywatele żadnego słowa skruchy i żadnych przeprosin. Było tylko powiedziane, że tak się już wydawało, bo tak mi doradcy mówili. To proszę państwa,
200-300 zakażeń dziennie mieliśmy wtedy, trudno mówić, że była to taka sytuacja jak dziś, nieporównywalna.
To dobry sposób, żeby wytrącić z głosu. Państwo potraficie również rozmowę rozłączyć, czego doświadczyłem. Proszę państwa, akurat jeśli...
Oj, panie Piotrze, to chyba nie w naszym radiu chyba.
To tutaj działania marszałka województwa, działania zarządu województwa, działania samorządu są jednoznaczne. Jakby prospołeczne i proludzkie i to przygotowanie się do walki z pandemią dzięki działaniom samorządu jest, wydaje się, dobre, bo przeznaczane są na to ogromne środki. Natomiast co do samej wypowiedzi Borysa Budki, ja mogę zgodzić się z tym i tutaj to, co zostało powiedziane, że każdy, kto w sposób jaskrawy się pomyli, kto w sposób jaskrawy dokona złej oceny, kto da się ponieść być może niepotrzebnym emocjom, ale emocje w tej sytuacji, która nas otacza, chyba są zrozumiałe, to jeśli rzeczywiście ma za co, to powinien umieć wypowiedzieć słowo przepraszam i powinien do błędu się przyznać, ale tak jak powiedziałem, dotyczy to wszystkich stron.
Dobrze, że pan o tym mówi, no natomiast ten argument o wyłączaniu pana, bardzo przepraszam, z anteny, no to chyba nie w tym radiu, bo nikt pana nie rozłączył nigdy z żadnej pana wypowiedzi i nie usuwaliśmy, ani nie rozłączaliśmy pana z anteny, panie Piotrze, więc no jestem zdziwiony takim postawieniem sprawy. Ale dobrze, panowie, przejdźmy do drugiego tematu, o którym chciałem porozmawiać z panami. Miasto Zielona Góra planuje zakupić działkę od Uniwersytetu Zielonogórskiego. Krótko, pan Piotr Tykwiński, czy ta działka jest potrzebna miastu? Miasto mówi, że chce postawić tam inkubator przedsiębiorczości, ponieważ Urząd Marszałkowski nie wykupił tej działki, radni się nie zgodzili od Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Iwano, ta działka przez Uniwersytet będzie sprzedawana, jak mi się wydaje, w przetargu nieograniczonym, więc każdy może tą działkę kupić. Jestem zdumiony głosami, które słyszę ze strony miasta, że ten zakup ma być formą pomocy dla Uniwersytetu Zielonogórskiego. No to zdumiewające zupełnie, bo to może być ewidentny konflikt z prawem. No miasto w swoim zakresie działań nie ma takich zadań jak bawienie się w dewelopera i wykupowanie gruntów w celu udzielenia komuś pomocy.
A Urząd Marszałkowski może kupić w takim razie działkę? Bo Urząd Marszałkowski planował.
Każdy może kupić, natomiast mówimy teraz o planach ogłoszonych przez prezydenta miasta wykupu działki po to, żeby budować inkubator przedsiębiorczości. Pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, to skąd pieniądze? No pewnie z kredytu. Miasto pieniędzy nie ma, o czym przekonaliśmy się całkiem niedawno, bo po to, żeby mogło funkcjonować schronisko psów, to prezydent wzywał do zbiórki społecznej na ten cel, mimo że to jest zadanie własne miasta, więc miasto pieniędzy nie ma. Jeśli chodzi o wsparcie przedsiębiorców, idea jak najbardziej słuszna, ale to wsparcie nie jest potrzebne za półtorej, dwa lata, kiedy najszybciej mógłby taki inkubator przedsiębiorczości powstać, ale to wsparcie potrzebne jest tu i teraz, natychmiast.
Więc stawiamy kropkę, panie Piotrze.
Ale momencik, być może te środki lepiej przeznaczyć na wsparcie dla przedsiębiorców teraz, w tej chwili, po to, żeby oni mogli w tej sytuacji pandemicznej przetrwać i po to, żeby mogli przynosić podatki do miasta.
Pan Piotr Barczak, no państwo będą musieli zagłosować za przeznaczeniem pieniędzy jako radni miejscy na wykup tej działki. Czy pan zagłosuje akurat za tym? Bo prezydent Janusz Kubicki mówi, że ma pomysł na to, żeby wesprzeć tych młodych przedsiębiorców, zbudować inkubator, dlatego, bo Urząd Marszałkowski nie jest w stanie tego na razie zrobić.
Panie redaktorze, rzeczywiście zaraz odpowiem szybko na to pytanie, natomiast najpierw chciałbym się upewnić, bo jak dobrze pamiętam, pan Piotr Tykwiński, który wcześniej się wypowiadał, mówił o antagonizowaniu. Jak dobrze pamiętam, jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego, stąd myślę, że warto na to zwrócić uwagę też w kontekście sposobu jego wypowiedzi. I teraz wracając do sedna sprawy, to właśnie ta działka była przedmiotem sporu na posiedzeniach Sejmiku Wojewódzkiego, gdzie Urząd Marszałkowski chciał przeznaczyć właśnie tą działkę na budowę obiektu biurowego dla Urzędu Marszałkowskiego za łączną kwotę blisko 80 milionów złotych. A w tym czasie jednocześnie całkiem niedawno prezes szpitala do miasta Zielona Góra wysyłał pisma z prośbą o dofinansowanie ponad 100 milionów złotych szpitala, żeby to zaspokoiło potrzeby remontowe właśnie szpitala wojewódzkiego w Zielonej Górze. Myślę, że właśnie te środki powinny być przeznaczone na właśnie na szpital, które państwo chcieli, na ten budynek. Wtedy by państwo się nie zajmowali tak naprawdę terenem w mieście Zielona Góra, bo myślę, że to mieszkańcy miasta Zielona Góra, rzeczywiście prezydent, radni zadecydują. Co do sedna sprawy, inkubator przedsiębiorczości, ten, który był powołany blisko 16 lat temu, a bodajże czy 17 nawet, bardzo dobrze spełnił swoją rolę. Wiele firm z tego skorzystało i w tej chwili kiedyś młodzi studenci, a dzisiaj firmy europejskie tak naprawdę właśnie się wywodzą z tego inkubatora. Więc w moim przekonaniu taki pomysł nie jest złym pomysłem.
Czy w tym... Czyli zagłosuje pan za, rozumiem. Jest pan za tym pomysłem.
To oczywiście... Tak. Panie redaktorze, to zależy, bo musi być przedstawiona cała koncepcja i wtedy dopiero będziemy decydować.
No, to jest jasne.
Natomiast uważam, że inkubatory przedsiębiorczości spełniają swoją rolę i dla miasta, nie tylko na teraz, ale szczególnie na przyszłość, są potrzebne.
No tu panowie się przynajmniej zgadzają, że trzeba pomagać też teraz, trzeba w przyszłości, ja to rozumiem. Panowie, jeszcze mamy chwilę czasu, chciałem poruszyć jeszcze jeden temat, wyrobimy się w czasie, a mianowicie nie ma już sojuszu Lewicy Demokratycznej, nowa lewica powstała, pan Piotr Tykwiński, nowa lewica, to nowa jakość, czy nowy skręt może w którąś stronę? Jak to będzie teraz wyglądało na tej lewicy?
Tak, proszę Państwa, rzeczywiście dokonał się proces, który trwał ponad rok czasu. Wszelkie formalności związane z prawnymi rozwiązaniami się zakończyły i nastąpiło połączenie dwóch lewicowych silnych partii politycznych, to znaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Wiosny. Od dawna te partie współpracowały ze sobą, łączyły nas wspólne cele, wspólne kierunki. Oczywiście jak zawsze są pewne różnice, to też będą funkcjonowały dwie frakcje, ale w ramach jednej partii. Ja tylko chcę zwrócić uwagę na to, że tego rodzaju rozwiązanie jest po pierwsze rozwiązaniem pragmatycznym wynikającym z tego, że Sojusz Lewicy Demokratycznej przez lata zbudował silne ogólnopolskie struktury. Posiadamy biura, posiadamy pracowników, posiadamy sprawnie działający mechanizm. Wiosna jako młoda organizacja tego nie posiadała, więc zamiast tworzyć oddzielnych bytów będziemy działać razem.
Panie Piotrze, no wiadomo, w jedności siła. Chciałem dopytać tylko, w jakim kierunku, bo musimy za chwilę kończyć, chciałem jeszcze Piotrowi Barczakowi dać jedno zdanie powiedzieć. W jakim kierunku pójdzie w tej chwili partia? Bardziej w stronę tych rozwiązań ideologicznych, czy bardziej w kierunku tego pragmatyzmu, na przykład gospodarczego, lewicowego? Jak to będzie wyglądało? Jedno zdanie.
Proszę Państwa, trzy główne hasła to współpraca, wspólnota i wolność, czyli oczywiście polityka klimatyczna, oczywiście inwestycje w zdrowie, oczywiście innowacyjna edukacja, polityka mieszkaniowa, bezpieczny transport, to oczywiście również świeckie państwo i prawa pracownicze, prawa kobiet, generalnie równe prawa dla wszystkich obywateli i państwo prawa. To są te hasła, które zawsze na sztandarach lewicy były i na tych sztandarach pozostaną
i będą
i o to wspólnie będziemy walczyć.
Dziękuję bardzo. Pytanie do pana Piotra Barczaka. No, państwo na pewno przyglądacie się jako Zjednoczona Prawica temu, co dzieje się również na lewicy. Jakieś wnioski, może jakieś podpowiedzi dla kolegów z lewicy? Jak państwo na to patrzą?
Nie, ja bardziej...
No, państwo się połączyli skutecznie z Zjednoczoną Prawicę.
Oceniam bardziej to socjologicznie, to znaczy ani Lewica, Biedronia i Sojusz Lewicy Demokratycznej pana Czarzastego, tak naprawdę jedna i druga formacja upadała. Coraz mniej o niej było słychać, widać i bardziej w przekrzykiwaniu siebie często nawzajem i w stronę moim zdaniem mocno lewicujących, nawet pewnie byśmy powiedzieli z punktu widzenia socjologicznego, lewackich trendów, szli ci młodzi ludzie, którzy byli wokół bardziej pana Biedronia. Natomiast rzeczywiście Sojusz Lewicy Demokratycznej miał tę infrastrukturę techniczną, czyli biura. Stąd, ale coraz mniej ludzi. Stąd połączyli siły. Ale tak naprawdę to jest znikoma, w moim przekonaniu, na dzień dzisiejszy formacja. Natomiast chęć jakby w ogóle zaistnienia i funkcjonowania w rzeczywistości to była ta konieczność ich połączenia. Natomiast raczej myślę, że będą szli w stronę taką mocno ideologiczną, a nie jakiegoś mocnego, silnego państwa, więc to raczej będzie chęć walki właśnie takiej często nieczystej, niezdrowej, której w ostatnim czasie mocno doświadczaliśmy.
No, wszystkie partie walczą o przejęcie władzy.
Z ubolewaniem tak. O tym mówię, dlatego że wielu członków, myślę, Sojuszu Lewicy Demokratycznej dotychczas było bardziej takim socjalnym podejściem. Tutaj tego socjalnego podejścia na pewno nie będzie.
Zobaczymy zatem, w jakim kierunku to pójdzie. Panowie, musimy już kończyć. Moimi gośćmi w pierwszej parze byli pan Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, kłaniam się państwu. Życzę dobrego dnia.
I pan Piotr Tykwiński, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Przypomnę tylko, że to Lewica wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej. I
pamiętamy oczywiście, panie Piotrze.
Dziękujemy bardzo.
Za chwilę wracamy do naszego programu. Zostańcie państwo z nami. I to jest program Sobota po dziewiątej, Daniel Sawicki, witam ponownie. W drugiej parze naszych gości witam pana Krzysztofa Kaliszuka, wiceprezydenta Zielonej Góry. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa serdecznie.
Witam również pana Sebastiana Ciemnoczułowskiego, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Panowie, zacznijmy od mediacji, które w tym tygodniu rozpoczęły się pomiędzy klubami sejmikowymi. Mediacje miały dać odpowiedź, co dalej z sytuacją w sejmiku lubuskim, no ale okazuje się, że no niestety Platforma Obywatelska nie przyszła na te mediacje. Odbył się taki bojkot. Mediacje miał prowadzić, przypomnę, Czesław Fiedorowicz i rozpoczął te mediacje pan Czesław Fiedorowicz, były radny Polskiego Stronnictwa Ludowego, były burmistrz, były poseł też Unii Wolności, Platformy Obywatelskiej. Pytanie do pana Sebastiana Ciemnoczułowskiego. Dlaczego państwo nie przyszli na tę mediację? Co się stało?
Nie zapomniał pan dodać, panie redaktorze, że obecny pracownik Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze, czyli...
No wymieniałem funkcję z wyboru, wie pan, no nie wymieniałem funkcji zawodowych raczej.
No, no wie pan, w tym punkcie, o który pan pyta, ma to jednak dosyć istotne znaczenie. Dlatego o tym przypominam. Dlatego, że jeżeli mówimy o mediacjach i o jakimś pośrednictwie w próbie porozumienia, no to ono się odbywa poprzez przedstawicieli, którzy powinni być bezstronni. Natomiast w tym przypadku, jeżeli ktoś jest pracownikiem strony, która jest zainteresowana tymi mediacjami lub jest nawet zaangażowana bardzo, bardzo dalece zaawansowanie, no to powinno się szukać takiego rozwiązania, żeby ten mediator rzeczywiście był osobą bezstronną. Ale też ważne jest to, żeby jeżeli do mediacji ma dojść, to na takiego mediatora, no powinien tego mediatora, powinien zaakceptować wszystkie strony takiego spotkania, czy takich mediacji. No takiej próby, czy takiej szansy nie dostaliśmy, to po pierwsze. Po drugie, no zostaliśmy zaproszeni do tych mediacji no de facto po tym, jak ta kandydatura została zaproponowana, więc nie mieliśmy szansy się do niej odnieść. My jesteśmy otwarci na wszelkie rozmowy i takie rozmowy kontynuujemy i będziemy kontynuować z poszczególnymi...
A z kim państwo te rozmowy prowadzą? Ja przepraszam, bo co tym
wie pan,
nie wiadomo.
No, rozmowy, żeby były skuteczne, żeby miały efekt, to po pierwsze nie powinny odbywać się przez media, a ta mediacja niestety, czy próba takiej mediacji w tej formule została zaproponowana, to po pierwsze. No i dlatego na razie o tych mediacjach szczegółowo nie będziemy informować, ale o skutkach już szczególnie tych pozytywnych jak najbardziej.
No zobaczymy, jakie to będą skutki pozytywne, czekamy z niecierpliwością. Pytanie do pana Krzysztofa Kaliszuka. No wiadomo, że klub sejmikowy, no państwo z tym klubem jako Urząd Miasta współpracują. Jeśli wymienia się, że patronem tego klubu jest oczywiście Janusz Kubicki, chodzi tutaj o samorządowe lubuskie. No państwo byli zwolennikami tych mediacji i z takimi nadziejami chyba do nich podchodzili.
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że w poniedziałek rano, kiedy PSL zwołał konferencję i zaproponował tę mediację i formułę i zaproponował też osobę Czesława Fiedorowicza jako osobę i z PSL-u, ale też i związaną z Urzędem Miasta, ale też samorządowcami jako pierwszy wieloletni i obecny ciągle prezes Konwentu Euroregionu Spewanysa Bóbr, to wówczas na forum wyborczej pan prezes Platformy Obywatelskiej Waldemar Sługocki powiedział: skoro jest taka wola naszych
partnerów... Pan przewodniczący, u nas nie ma prezesa, panie prezydencie.
Przewodniczący powiedział, skoro jest taka wola naszych partnerów, to my chętnie zasiądziemy do mediacji. Nie mamy nic przeciwko. Ale nie zasiedli. Zlekceważyli partnerów z PSL i zlekceważyli opozycję. Koalicja rządząca w województwie nie ma większości. Nie chce się podać do dymisji, nie chce z opozycją rozmawiać o położeniu koalicji i nie chce rozmawiać o zasadach rządzenia bez większości. Tą opozycją. Czyli tak naprawdę no, chce chaosu. Ja nie wiem, na co czeka, no bo chyba na zarząd komisaryczny. Chociaż z drugiej strony chętnie bym wówczas podstawił 2 autobusy na przewietrzenie urzędu z partyjnych Misiewiczów. Przepraszam, u nas to się nazywa rewersji.
No, takie postawienie sprawy no to chyba nie stawia negocjacji w dobrym świetle. Takie wypowiedzi, panie prezydencie.
Ale widzi pan, panie redaktorze, jeżeli mamy do czynienia...
Po jednym zdaniu, panowie, jeszcze przechodzimy do kolejnego tematu.
Mamy do czynienia z takim stanowiskiem, czyli z totalną ułudą, którą wprowadza pan prezydent Kaliszuk, gdzie to klub samorządowy lubuskie, który, przypomnę, składa się z uciekinierów, z koalicji obywatelskiej, którzy się pracują albo są uzależnieni od panów prezydentów, no to
Panie radny, ja przypomnę, że u państwa w klubie też jest jedna osoba, która, mówiąc kolokwialnie, do państwa uciekła, prawda?
Jaka no, odbuda tutaj kipi ze słów pana prezydenta, no bo to oni wprowadzają od miesięcy ten chaos. Próbują narzucić swojego mediatora, który jest ich pracownikiem. I jeszcze w tej chwili obwiniają za niepowodzenia tych negocjacji koalicję obywatelską.
Pan przewodniczący. Panie radny, jedno zdanie. Pan Czesław Fiedorowicz jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja przypomnę zasada, tylko. Panie radny. Ja przypomnę, że ten mediator, pan Czesław Fiedorowicz, jest również członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, z którym to państwo tworzą przecież koalicję w sejmiku lubuskim, no więc wydawałoby się, że ta osoba no jest jak najbardziej na miejscu, ale rozumiem, że mediacje utknęły w martwym punkcie w takim razie, no i nie wiadomo, co będzie dalej. Dobrze, panowie, przejdźmy do drugiego tematu. Miasto Zielona Góra chce kupić od Uniwersytetu Zielonogórskiego działkę, na której nie kupił dotąd Urząd Marszałkowski, ale miał taki plan. Na działce miałby powstać inkubator. Taki też był plan Urzędu Marszałkowskiego, z tym, że obok inkubatora miał powstać budynek dla urzędników zajmujących się projektami i wydatkami unijnymi. No, prezydent ma taki pomysł. Jak na ten pomysł? Pan Krzysztof Kaliszuk na pewno będzie się pozytywnie wypowiadał na temat tego pomysłu, ale pytanie, skąd w ogóle taki pomysł? Wcześniej pan Piotr Tykwiński mówił, że miasto nie ma pieniędzy, a chce kupować działkę, że jest to niepotrzebny wydatek. Pan Krzysztof Kaliszuk, rzeczywiście miasto nie ma pieniędzy i będzie musiało brać kredyt?
Chcę zdementować słowa pana Tykwińskiego mówiące o tym, że miasto nie ma prawa kupować działek uniwersytetu. Otóż panie radny, kiedyś panie dyrektorze, miasto Zielona Góra w ciągu parunastu ostatnich lat, pomagając uniwersytetowi, kupiło kilkanaście działek, kilkadziesiąt hektarów, kilkadziesiąt milionów pomocy po to, aby z jednej strony uniwersytet miał środki na swój rozwój i tworzenie nowych wydziałów, nowych kierunków. Przypomnę, że to z inicjatywy prezydenta powstały kierunki takie jak prawo, logistyka, psychologia, a z drugiej strony te tereny są następnie uzbrajane, poszukiwani są przedsiębiorcy i dzięki temu mamy w parku w Nowym Kisielinie kilka tysięcy miejsc pracy. Natomiast jeśli chodzi o tą konkretną działkę, jeżeli w sejmiku nie uzyskano zgody na to, aby tą działkę kupić pod biurowiec, nieważne czy on ma kosztować w pierwszym etapie 25 milionów, czy od razu 80, a etapy mają być 3, to w związku z tym, że obecny inkubator jest już zapełniony, a właśnie z tego inkubatora wyszły takie firmy wspaniałe jak Ekonergetyka czy Perceptus, to należy przygotować się do poszerzenia tego typu działalności, w związku z tym, że była mowa i bezpartyjni samorządowcy mówili, a pani marszałek zgadzała się na to, że należy też stworzyć inkubator dla młodych, więc te obiekt, czy to jeden, czy to dwa, mogą na tej działce, które miasto kupi, może oczywiście powstać. Mam nadzieję, że na to też zostaną przeznaczone środki unijne. I kończąc tylko powiem, że ponieważ jest to publiczny oferent i sprzedający, i kupujący, to tutaj za zgodą właściwych ministerstw nie ma procedury przetargowej. Jak jest jeden oferent, a na dzisiejszy dzień jest jeszcze jeden, kupuje się za cenę zgodną z operatu i też nie trzeba iść już na sesję Rady Miasta, ponieważ w budżecie przyjętym przez radnych Zielona Góra są zagwarantowane środki na zakup nieruchomości.
I stawiamy kropkę w tym momencie, panie prezydencie. Stawiamy w tym momencie kropkę. Pytanie do pana Sebastiana Ciemnoczołowskiego. Czy no, marszałek Elżbieta Polak, czy zarząd województwa i rządząca koalicja cieszy się z tego wyciągnięcia ręki i pomocy miasta Zielona Góra w celu utworzenia tam takiego inkubatora ku zakupu tej działki? Pan Sebastian Ciemnoczołowski.
Dziękuję. Serdecznie się uśmiałem z użyciem te słowa pana prezydenta i postawione przez pana redaktora pytanie. Bo z jednej strony ludzie pana prezydenta na Sejmiku blokują zakup przez Urząd Marszałkowski działki, co do której województwo z uniwersytetem już rozmawia od bardzo długiego czasu.
Na Pałac Marszałka.
A w tej chwili pan prezydent Kaliszuk twierdzi, że Urząd Marszałkowski nie może tej działki kupić. No nie może jej kupić, dlatego że wasi ludzie się na to nie zgodzili. A przypomnę,
połowa
że miał powstać przede wszystkim inkubator przedsiębiorczości, także pomieszczenia czy pomieszczenia biurowe dla departamentów unijnych, w związku z czym nie będzie
to miało przede wszystkim
zajmowania tych pomieszczeń na zewnątrz. Była próba kupienia działki blisko Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego na działce którą proponował Urząd Miasta i pan prezydent Kubicki, ale za ogromne pieniądze od prywatnego przedsiębiorcy, na co się nie zgodziliśmy i na wniosek uniwersytetu, któremu chcemy pomóc, taka propozycja powstała. Ja z tego co wiem, uniwersytet nie zwrócił się do miasta o to, żeby
miasto się zwróciło.
W tym miejscu uzgodniło to. Tą działkę kupić.
Panie radny, ja w takim razie dopytam.
Ja tylko jedno słowo jeszcze powiem. Okazuje się,
dobrze,
panie redaktorze, że no miasto nie potrafi kreować swoich osobistych pomysłów. Od lat nie osiąga sukcesów. Marszałek robi więcej w Zielonej Górze niż pan prezydent. No i są takie
drogowe...
Dobrze, chciałem dopytać, panie radny, w takim razie, bo mówił pan o tym, że nie udało się kupić działki, ponieważ zablokowane to zostało przez część radnych, czyli ja rozumiem, że no, koalicja nie ma po prostu większości do rządzenia.
No ale to nie odkryłby panie redaktorze nic nowego. No, cały czas mówimy już od...
No to co dalej będzie w takim razie, jeżeli na takiej prostej rzeczy...
Dlatego, że pan prezydent pozatrudniał tych radnych, którzy kiedyś tworzyli Koalicję Obywatelską i blokuje właśnie tego typu cenne projekty.
No ale ci ludzie odeszli od państwa właśnie.
Czy mogę jedno zdanie?
Zamiast blokować, no wspartą inicjatywę, a nie teraz jakieś tutaj bypassy wymyślić.
Dobrze, jedno zdanie pan Krzysztof Kaliszuk.
Ja tylko zacytuję cenioną przez Platformę Dominikę Wielowiejską, która o problemach rządu z ratyfikacją Funduszu Odbudowy powiedziała przed paru dniami. Jeśli rząd nie ma większości, to znaczy, że nie jest w stanie rządzić i powinien się brać do dymisji. Opozycja nie jest od tego, aby ratować rząd przed nim samym. Tak to działa w demokracji. I proszę sobie to odebrać do naszej sytuacji w województwie lubuskim, panie Sebastianie.
No, demokracja, radę, panie prezydencie, i
wyborcza to mówi,
ale niestety pana rady nigdy do nic dobrego nie doprowadzi.
Panowie, dobrze, musimy kończyć, panowie. Demokracja, wiemy, że działa w kraju, działa w naszym regionie i oby tak było jak najdłużej. Bardzo dziękuję za dzisiejszy występ. Pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry, dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Pan Sebastian Ciemnoczołowski, radny Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Lubuskim, dziękuję bardzo.
Tego dobrego, miłego dnia.
Dziękuję bardzo. Za chwilę wracamy do kolejnej pary naszych gości.
Zawsze tam, gdzie ty. Radio Zielona Góra.
To jest program Sobota po dziewiątej, a w trzeciej parze naszych gości witam pana Czesława Fiedorowicza, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witam również pana Marcina Sygutowskiego, Konfederacja.
Dzień dobry, witam państwa.
Witam panów serdecznie. Panowie, zacznijmy może od spraw mediacji pomiędzy klubami sejmikowymi. Pan Czesław Fiedorowicz to ta osoba, która te mediacje rozpoczęła, prowadzi. No chociaż nie wyglądały one w tym pierwszym dniu tak, jak wydawało się, że mogłyby wyglądać, ponieważ Platforma Obywatelska no, zbojkotowała możliwość rozmów z klubami opozycyjnymi. Pytanie do pana Czesława Fiedorowicza, czy to już był początek, już jest koniec negocjacji, czy coś z tego jeszcze będzie?
Wszyscy uznali, że to ma głęboki sens. Wydaje się, że trafiliśmy w istotę tego, co jest przedmiotem braku porozumień, bo rzeczywiście mamy ten formalny pad 15 do 15 i nie ma logicznych pomysłów na jego rozwiązanie. Tutaj powiem, bardzo dobrze się stało, że te trzy kluby z tych czterech usiadły do stołu. To były bardzo dojrzałe, bardzo sensowne, bardzo logiczne rozmowy, przepełnione troską o województwo, o to, co się w sejmiku dzieje. Chcę wyraźnie powiedzieć, bo nie sądziłem, że aż tak to brzmi, że te kluby, które, czyli samorządowe lubuskie i bezpartyjni samorządowcy, mówią wyraźnie, głośno, tak, i to musi usłyszeć Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, nikt z tej siódemki radnych nie chce być lubuskim Kałużą. Jeżeli my, czyli jeżeli Platforma nagłośniła ten problem przejścia jednej osoby na drugą stronę, to sposób taki, by rozwiązać to przeciągnięciem jednej osoby, żeby była większość 16, nie będzie miała miejsca. A zatem no, trzeba tutaj rozmawiać dojrzale o poszerzeniu koalicji rządzącej, bo te kluby są zainteresowane współpracą z obecną koalicją, czyli tą, którą rządzi, która ma w tej chwili 15 głosów. I to jest bardzo dobry zwiastun. Natomiast
panie oczywiście... Czesławie, dopytam w takim razie. Chciałem dopytać w takim razie, ponieważ pan Sebastian Ciemnoczołowski mówił przed chwilą, że pracuje pan w Urzędzie Miasta Zielona Góra i to czyni pana osobę nieobiektywną jako tego mediatora. Zwolni się pan w takim razie z urzędu, żeby zadowolić i drugą stronę?
Wie pan, no to musiałby najpierw Sebastian Ciemnoczołowski zwolnić się ze szpitala i utracić pracę, bo uzyskał ją dzięki urzędowi marszałkowskiemu. No, bądźmy poważni. Ja zacząłem pracę wybrany w konkursie przez panią Bożenę Ronowicz i pracowałem tam, wykonując swoje czynności. Ja jestem w wieku ochronnym, przedemerytalnym. Ja jestem człowiekiem znanym ze swojego obiektywizmu i to wszyscy podkreślali, nawet pani przewodnicząca Gośniowska-Kola Prawa i Sprawiedliwości mówi: fajnie, panie Czesławie, że pan jest tym mediatorem. Zostawmy to
rzeczywiście, rzeczywiście wszystkie strony, wszystkie opcje polityczne wskazywały, że jest pan no, odpowiednią osobą chyba do tego, żeby prowadzić te mediacje szanowaną no właśnie,
to,
i jak najbardziej
doświadczoną. To zupełnie nie ma znaczenia, bo ja wiem, jaka jest skala mojej odpowiedzialności. Zresztą koledzy z PSL-u też wiedzą o tym, że ja nie jestem tam potakiewiczem, że też potrafię wskazać swoją niezależność. Mówmy o istocie problemu.
Stawiamy kropkę. Pan Marcin Sygutowski z Konfederacji. Panie Marcinie, jak pan ocenia w takim razie tę dezercję Platformy? No bo ja tego inaczej nie widzę. Wszyscy chcą rozmawiać. Platforma mówi, że też chce rozmawiać. Nawet z kimś podobno rozmawia, ale nic z tego chyba nie wynika. A przy stole Platforma no, nie usiadła z mediatorem i z tymi klubami opozycyjnymi. Jaka jest pana opinia na ten temat?
Szanowni Państwo, przed chwilą na antenie mieliśmy przykład możliwości mediacji, tak? Chyba sam Pan słyszał, w jaki sposób te mediacje wyglądają. Mieliśmy tutaj przedstawienie jednych z czołowych polityków jednej i drugiej strony i widzimy, w jaki sposób oni rozmawiają i gdzie w tym wszystkim jesteśmy my, obywatele, gdzie w tym wszystkim jest dobro województwa. Dlatego my jako Konfederacja od początku tego konfliktu mówimy, że tego nie da się załagodzić i nie da się tego w ten sposób doprowadzić, żeby spokojnie tą kadencję można było przeczekać, żeby ta kadencja była efektywna, tak? Bo przeczekać tylko po to, żeby przetrwać tą kadencję, to też nie ma sensu. Ta kadencja musi być efektywna, po to ci ludzie zostali wybrani na te urzędy, żeby sprawować jak najlepiej opiekę nad województwem lubuskim i nad mieszkańcami województwa lubuskiego, nad mieszkańcami, nad przedsiębiorcami, nad osobami, którymi tutaj żyją, tak? A nie po to, żeby się przepychać, żeby się przedrzeźniać i w ten sposób próbować jakoś wyjść z tego impasu. Nie da się wyjść z tego impasu tylko dlatego, że ci ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać, tak? Nie potrafią ze sobą rozmawiać, udowodnili to już wielokrotnie i jedynym wyjściem jest po prostu rozpisanie nowych wyborów. Jeżeli w najbliższym czasie dalej to będzie się przeciągać tak, jak to widzimy, i faktycznie zostanie wprowadzony jakiś zarząd komisaryczny, to też nie będzie dobre dla naszego województwa. To jest, dlaczego osoba, która z zewnątrz przyjdzie, wyznaczona przez wojewodę, tak, będzie zarządzać bez mandatu obywatelskiego, tak? Po to są wybory, po to mamy...
No, ale ma doprowadzić do wyborów, bo tu właśnie o to chodzi. Ustawa o samorządzie wojewódzkim przewiduje taką ewentualność, że komisarz wchodzi i rozpisuje, następnie przygotowuje do kolejnych wyborów w samorządzie wojewódzkim.
Tylko, że to nie trwa tydzień, dwa, miesiąc, tak? Tylko to może trwać nawet rok.
Ustawowo jest to określone również te terminy. Tutaj nikt sobie tego nie wymyśli. Ale rzeczywiście, tak jak pan wspomniał...
Przepraszam, ale przepraszam.
Widzimy, w jaki sposób zarządza tym Prawo i Sprawiedliwość i wiemy, że wykorzystując pandemię będą mogli to przeciągnąć jak najdłużej, tak? Dlatego nie,
na razie Prawo i Sprawiedliwość nie wypowiada w ogóle się na ten temat. Bardzo. Jedno zdanie, pan Czesław Fiedorowicz, tak, i przechodzimy do drugiego tematu.
Ja jestem optymistą, jestem przekonany, że Platforma usiądzie do rozmów, bo nie ma wyjścia, by pokazać, że odpowiedzialność to jest toczenie dialogu i... Niech wybory się odbywają w normalnym czasie, zwłaszcza, że teraz w czasie pandemii są odkładane kolejne wybory, choćby w Świdnicy. Nie ma wyborów, bo jest pandemia.
Nie mogłyby się nawet odbyć w tej chwili, tak jak pan powiedział, panie Czesławie.
Mówmy
dokładnie.
O umiejętności porozumienia. Ja jestem wciąż optymistą i wciąż zapraszam Platformę Obywatelską do stołu rozmów.
Czyli zaproszenie pozostaje otwarte. Cały czas Platforma ma możliwość przyjścia i porozmawiania. Dobrze, panowie, przejdźmy do drugiego tematu, a mianowicie COVID-19. 25 tysięcy zakażeń dziennie, ponad nawet. To może budzić naprawdę grozę. Pytanie do pana Marcina Sygutowskiego. Czy w tych warunkach Konfederacja nadal będzie wspierała przedsiębiorców chcących otworzyć swoje biznesy w tym ciężkim dla nich czasie? Chodzi tu o restauratorów, hotelarzy, no bo państwo bardzo mocno wspierali i popierali nawet to, żeby ci przedsiębiorcy otwierali się w czasie pandemii.
Tak, jak najbardziej. Nawet uczestniczymy w zbiórce podpisów pod projektem ustawy Otwieramy gospodarkę, dlatego że cały czas jeździmy po przedsiębiorcach, rozmawiamy z tymi ludźmi, oni pokazują nam, w jaki sposób rozwiązują dzisiaj problemy i w jaki sposób już im brak sił, nie? I brak sił, brak pieniędzy, brak wsparcia też, tak? Bardzo często widzimy, że w telewizji różni politycy opowiadają o różnych tarczach, o różnych dofinansowaniach, o różnym wsparciu, widzimy reklamy, słyszymy je w radiu, tak? Ale w rzeczywistości wystarczy wyjść do wielu przedsiębiorców i oni pokazują nam, że żadnych pieniędzy, żadnego wsparcia tak rzeczywiście nie ma, tak? Widzimy, że nawet pieniądze, które zostały teoretycznie przeznaczone, nie wszystkie zostały wydane w bardzo dużym stopniu, wracając z powrotem z tej tarczy, w związku z tym, że przedsiębiorcy w tym gąszczu tego skomplikowania, pozyskania tych pieniędzy się gubią, tracą i pod presją tego, że nie mogą prowadzić tej działalności, jeszcze do tego są zmuszani do przygotowywania kolejnych dokumentacji, kolejnych papierów, kolejnej biurokracji, która po prostu ich dodatkowo jest to osłabia. Dlatego,
czyli mają się otwierać i są państwo nadal zwolennikami, że w tym czasie, kiedy jest po 25 tysięcy zakażeń, kilkaset osób dziennie umiera, bo są te zakażenia po prostu, jest to ryzyko otworzyć się rzeczywiście?
Jak najbardziej, dlaczego nie? Dlaczego zakazać komuś, że nie może prowadzić działalności gospodarczej? W jaki sposób możemy to wspierać, tak? Nie możemy tego wspierać, nie będziemy tego wspierać, dlatego że po prostu każdy ma tą dobrowolność. Tak samo ma dobrowolność tego, żeby pójść do tej restauracji. Jeżeli obawia się, że ten reżim sanitarny
tej restauracji
jest za słaby, no to przecież nie pójdzie, tak? A jeżeli chce pójść, no to niech idzie, tak? Ma takie życzenie i niech idzie, tak? Ale nie w ten sposób, żeby po prostu ograniczać tą swobodę prowadzenia działalności i zmuszać ich właśnie do tego, że stają teraz w potężnym kryzysie finansowym. To są upadki bardzo wielu ludzi, to są kryzysy w małżeństwach, to są kryzysy bardzo podważne finansowe.
No tak? Są problemy społeczne, rzeczywiście. Dobrze, panie Marcinie, przejdę do pana Czesława Fiedorowicza. Panie Czesławie, czy to jest czas, żeby wprowadzić twardy lockdown, czy mamy się jeszcze, no kolokwialnie mówiąc, bawić w takie miękkie rozwiązania i czekać, aż ta liczba zacznie przekraczać 30 tysięcy dziennie, a może rzeczywiście otworzyć gospodarkę, jak sugeruje pan Marcin Sygutowski?
Gospodarka funkcjonuje i mamy świadomość problemów dla ludzi prowadzących biznes. Zadaniem państwa jest rekompensowanie wszystkich utraconych pożytków z tego tytułu, szacowanie ich i pomoc większa niż dotychczas, ale z całą pewnością, i o tym wczoraj mówił bardzo fajnie poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Sośnierz, znacząco trzeba zwiększyć badania, pobieranie próbek na COVID po to, żeby i w miejscach pracy już selekcjonować tych, którzy są zakażeni, a tych, którzy nie są zakażeni. Otóż wydaje mi się, że to trzeba zdecydowanie zwiększyć. Zwiększyć liczbę miejsc, środków na ten cel po to, by rzeczywiście ludzi, którzy są zarażeni, izolować od tych, którzy nie są zarażeni. I w ten sposób można funkcjonować i państwa tak funkcjonują. My nie jesteśmy wyspą. Widzimy, jak świetne skutki tego rodzaju ostre rygory zostały wdrożone w Portugalii, gdzie już jest tylko kilkaset osób dziennie chorych i liczba umierających spada do kilkudziesięciu, a zatem można i trzeba to wprowadzić. Oczywiście sądzę, że należy mówić zdecydowanie o ograniczeniu niepotrzebnych kontaktów, tak by nie zarażać innych, bo w Polsce umiera ogromnie dużo ludzi na COVID. To są osoby z naszych rodzin. Widzę, jakie są to dramaty. W tej chwili moja siostra jest chora na koronawirus, boję się o moich rodziców, z którymi razem mieszka, a są w wieku już podeszłym. Naprawdę ta troska o życie ludzi musi nam wszystkim uświadamiać, że powinniśmy zrobić więcej. Niewątpliwie ponosimy pewne skutki na zbyt duże otwarcie dla tych wszystkich, którzy na święta Bożego Narodzenia przyjechali i nie zostali poddani badaniom i oni przywieźli tą brytyjską odmianę COVID-a. I tutaj wydaje mi się ta żelazna konsekwencja, rozszerzenie ilości badań w miejscach pracy, w zasadzie w tych dużych zakładach pracy wszędzie powinni być ludzie badani. No, zgadzam się z panem Marcinem o tyle, że musimy szerzej rekompensować utracone pożytki dla firm. To jest bezsporne.
Bezsporne na pewno jest to, no rząd przygotowuje kolejne tarcze i wypłaca te pieniądze, no w miarę przypuszczam możliwości budżetowych
również. Tak, potwierdzam, że rząd wypłaca, to nie jest tak, że rząd nie wypłaca, wypłaca po prostu za mało i za słabo.
Zawsze będzie tych pieniędzy za mało.
Ten proces jest za bardzo centralizowany, trzeba włączyć samorządy, by to wszystko one pomagały.
No samorząd lubuski włączał się, trwało to pół roku, no dobrze, że w ogóle się zakończyło w jakiś pozytywny sposób.
Mówię o gminach, zostawmy już ten sejmik, no i mówię o gminach.
Dobrze, panowie, musimy już kończyć. Nasz czas się wyczerpuje. Naszymi gośćmi w trzeciej parze byli pan Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję za rozmowę.
Pan Marcin Sygutowski, Konfederacja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu bardzo.
To był program Sobota po 9:00. Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.